Liczy się jedno, aby zyskać Chrystusa. To tytuł dzisiejszego rozważania i chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian, rozdział 3, wersety od 1 do 12. Proszę, otwórzmy Biblię na liście do Filipian, rozdziale 3, wersety od 1 do 12 i przeczytajmy wspólnie ten fragment. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to o tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości oparty na zakonie człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. W tym liście apostoł Paweł przynajmniej trzykrotnie wzywa wierzących: radujcie się w Panu zawsze. I chciałbym zapytać, czy naprawdę mamy powody do radowania się. I nie do końca nawet chodzi o to, czy tak dobrze nam się wiedzie na przykład, że powinniśmy się radować lub mamy po prostu powód do radości. Ale apostoł Paweł mówi o radości w Chrystusie, czyli nas odsyła do tego, kim staliśmy się dzięki nowemu narodzeniu. Dzisiaj chcemy przyjrzeć się uważnie temu, czy to nowe narodzenie stało się rzeczywistym zyskiem w naszym życiu. Czy spotkanie z Jezusem, poznanie Go, więź z Nim codzienna, jest zyskiem na tyle, że inne rzeczy, które wcześniej stanowiły o naszej wartości, którymi się chlubiliśmy, uznaliśmy za stratę. Apostoł Paweł wzywa wierzących: radujcie się w Panu zawsze, bez względu na okoliczności, bo powodem waszej radości powinno być to, kim jesteście w Chrystusie, jakie życie dzięki Niemu prowadzicie, co was łączy teraz z Bogiem, jakie barwy tego życia może się dostrzegać, być ich częścią. Ale również apostoł Paweł mówi, że to niezwykłe życie wymaga obrony, ochrony. Dlatego, że są ludzie, o których pisze apostoł Paweł, zaraz o nich powiemy, którzy patrząc na nas, nie rozumiejąc może też tego, czego doświadczamy, albo po prostu nie godząc się z Ewangelią, uważają, że powinniśmy swoje życie skierować w inną stronę. I przeczytajmy teraz pierwsze dwa wersety. A więc werset pierwszy, drugi rozdziału trzeciego. Czytamy: ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników i strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. O kim to apostoł Paweł mówi? Apostoł Paweł mówi o ludziach, dla których o wiele bardziej ważniejsze od relacji z Jezusem były zewnętrzne przejawy pobożności. Takie, wiecie, atuty ludzkie, które były potrzebne były potrzebne do wypełnienia, aby zaspokoić czyjeś poczucie sprawiedliwości, nie wiem, tego, że jesteśmy godni Boga. I apostoł Paweł opisuje tych ludzi trzema słowami, to są ci sami ludzie. Mówi o psach, mówi o złych pracownikach oraz o ludziach, którzy wykazują przesadę w obrzezywaniu, a dokładnie w rzezaniu, ponieważ jest to trochę ironia do praktyki obrzezywania, jaka była charakterystyczna dla Izraela. Co za problem się pojawił? Otóż do zboru w Filipii przyszli ludzie, którzy powiedzieli: o nie, nie wystarczy, że wierzysz w Jezusa. A nie bądź naiwny, że to jest takie po prostu radosne życie z Nim. Aby być akceptowanym przez Boga, musisz wypełnić pewne, nie wiem, kroki, poczynić pewne kroki, wypełnić pewne zwyczaje inicjujące, aby być przez Boga akceptowanym. I podkreślano tutaj obrzezanie. Kiedy któryś z tych ludzi stawał wobec chrześcijanina, się pytał go, jak wygląda twoja relacja z Bogiem, on opowiadał o pięknej więzi z Jezusem, ten mówił: zaraz, ale powiedz mi, czy ty jesteś obrzezany? No nie jestem, on to nie. To ja cię bardzo przepraszam. Nie wiem, czym ty się ekscytujesz, ale ty nie masz prawa do cieszenia się Bogiem, ponieważ musisz zrobić pewne rzeczy zewnętrzne, które są niezbędne do tego, aby Bóg cię akceptował. Jeżeli nie będziesz taki jak my, to po prostu nie możesz liczyć na Bożą przychylność. Oczywiście bibliści się zastanawiają, czy to są rodowici Żydzi, którym solą wokół było nawracanie się pogan w kościele, czy są to prozelici, którzy w swoim takim fanatycznej gorliwości domagali się od innych pogan właśnie wypełnienia takich nakazów. Paweł posługuje się ironią, pisząc, że ci, którzy domagają się obrzezywania wierzących z pogan celem zaspokojenia czysto ludzkich kryteriów sprawiedliwości, sami są nieczyści jak psy. Bardzo ostre słowo. A to, co robią innym, nie prowadzi tych ludzi do bliskiej więzi z Bogiem, lecz jest po prostu zwykłym okaleczeniem i po prostu, po ludzku mówiąc, stratą. Zabiegają o to, czynią to, ponieważ nie rozumieją tego, czym jest sprawiedliwość, która jest darem od Boga. Czym jest bezwarunkowa miłość, którą Bóg kieruje teraz do człowieka, który uwierzył w ofiarę Jezusa Chrystusa i akceptuje Go takim, jakim jest. Paweł piętnuje tych, którzy koncentrowali się na zewnętrznych przejawach religijności jako wyznaczniku prawdziwej pobożności. Werset trzeci. Widzimy to bardzo wyraźnie. My bowiem jesteśmy obrzezani, i mówi tutaj do Filipian, do tych, którzy są z pogan, którzy nigdy nie byli obrzezani fizycznie, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Czyli apostoł Paweł mówi: liczy się to Boże dzieło wykonane w twoim życiu. Liczy się to, że ty tam głęboko w sercu, w najgłębszych pokładach swojego jestestwa jesteś człowiekiem kochającym Boga. Liczy się to, że oddajesz Mu cześć, że jesteś Mu wierny i że pokładasz swoją całą nadzieję w Chrystusie. To się liczy i tak w ten sposób twoje serce jest obrzezane, mimo że zewnętrznie tego obrzezania nie posiadasz. Paweł przeciwstawia sprawiedliwość, która jest wynikiem ludzkich zabiegów i wysiłków, tej, która jest darem od Boga, dostępnym przez wiarę w zmartwychwstałego Jezusa. I jak zobaczymy, jest ogromna różnica w tych obydwu stanach. Apostoł Paweł w odniesieniu do tych ludzi przytacza listę atrybutów, pewnych trofeów, którymi on niegdyś się szczycił. Czytamy wersety 4 i 5. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, a co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. I on wymienia tutaj 7 atutów, którymi niegdyś szczycił się przed innymi. No, a więc kiedy dochodziło do rozmowy, określenia kim jesteś, to on mówił, jestem obrzezany dnia 8, jestem Izraelczykiem. I co przez to mówił? Nie jestem prozelitą, nie jestem człowiekiem z pogan, który dokonał konwersji na judaizm. Nie, jestem obrzezany dnia 8 od dzieciństwa. Od narodzenia jestem Izraelczykiem. Więcej mogę powiedzieć, jestem Beniaminitą. Już w tamtych czasach wielu Żydów miało problem z udowodnieniem swojego pochodzenia, czystością swojego pochodzenia. Ale apostoł Paweł mówi, jeżeli chcecie sprawdzić moje pochodzenie, ja wywodzę się z rodu Beniamina, z plemienia Beniamina. Potem mówi Hebrajczyk z Hebrajczyków i nie tyle tutaj chodzi o to, że jest po prostu maksymalnie Żydem, jak tylko można być, tylko apostoł Paweł mówi w ten sposób. Ja pielęgnowałem i do dzisiaj pielęgnuję tradycje żydowskie. Mówię po hebrajsku, nawet kiedy jestem w diasporze, ponieważ jestem Żydem z urodzenia i to jest dla mnie naprawdę ważne, naprawdę ważne. Potem mówi znowu jakby, czym mógłbym się chwalić? Jestem faryzeuszem. A to określało sposób interpretacji zakonu i oznaczało bardzo taką, wiecie, restrykcyjną duchowość. Faryzeusze pragnęli być maksymalnie wierni w Bogu w każdym detalu i wiemy, że w pewnym momencie poszli aż za daleko, przykładając wagę nawet do najmniejszych słów, a zatracając ideę miłosierdzia względem Boga i bliźniego. Ale również czytamy, Paweł mówi, ja nie poprzestałem po prostu na wypełnianiu przykazań. Moja gorliwość poszła dalej i byłem tym, który prześladował tych, którzy wypaczali to właściwe zrozumienie, tą ogólnie przyjętą przez tradycję doktrynę. A więc prześladowałem Kościół Jezusa Chrystusa. I w końcu mówi, że w świetle wyznawanych przez siebie wartości byłem człowiekiem beznagany. A więc tak jak mówiłem, tak żyłem i po prostu nikt nie mógł mi zarzucić absolutnie jakichkolwiek braków. I potem apostoł Paweł o dziwo mówi tak, ale wszystko to, o czym przed chwilą powiedziałem, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa lub na moc Chrystusa, które doświadczyłem w swoim życiu, za szkodę, za stratę. Więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę, za stratę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko, to o czym przed chwilą mówiłem, uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. To są bardzo mocne słowa apostoła Pawła. Spróbujmy je zrozumieć. Paweł wprowadza tutaj 2 terminy używane w handlu. Zysk i strata. A mówi, zanim poznałem Jezusa, to wszystko, tych 7 atrybutów było dla mnie zyskiem. Ja się tym szczyciłem. To stanowiło o mojej wartości. Ale kiedy tylko spotkałem na drodze do Damaszku żywego, zmartwychwstałego Chrystusa pełnego mocy, z kolumny zysk, wszystkie te rzeczy powędrowały na co? Na stratę. Myślę, że tylko do końca to księgowi do końca rozumieją, o co chodzi apostołowi Pawłowi. Ale przez to apostoł Paweł chce powiedzieć, nie, 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 zrozumcie mnie. Nie chodzi o to, że w świetle poznania Jezusa te po prostu, mimo że były wspaniałe, straciły po prostu ten pierwotny blask. On mówi, one wtedy były zyskiem, ale wraz ze spotkaniem i poznaniem Jezusa stały się stratą. Stratą w moim życiu. Paweł mówi nam, że żadna z tych 7 rzeczy nie stała za radykalną i dogłębną przemianą jego życia, bo spowodowała ją jedynie moc Chrystusowa. To chcę powiedzieć. Żadna z tych wspaniałych rzeczy, do których on się przyznaje, z którymi się utożsamia, nie spowodowała odnowy i radykalnej przemiany w jego życiu, a tylko moc Chrystusowa. I w świetle tego faktu apostoł Paweł mówi, to, czym się niegdyś chlubiłem, okazało się w dziele uświęcenia, poznawania Boga, a po prostu stratą. Oponenci Pawła, do których odnosi się w wersecie 2 rozdziału 3, podkreślali coś zupełnie odwrotnego. Musisz mieć te zewnętrzne atrybuty, aby mieć wartość w oczach innych ludzi i Boga. Apostoł Paweł mówi, musisz zyskać Chrystusa. To wszystko, co chcę ci powiedzieć. Musisz zyskać Chrystusa. Paweł podkreślał, że nie mają one żadnej wartości, jeżeli chodzi o radykalną zmianę ludzkiego życia na obraz i podobieństwo Boże. Paweł dosadnie nazywa je śmieciami. Pozwólcie, że inne znaczenie tego słowa wypowiem. Gnojem oraz suchnącymi odpadkami, które mogą mieć wartość jedynie dla psów. Powiem wam, nawet jak teraz to mówię, to odczuwam taką wielką bojaźń, ponieważ apostoł Paweł w typowy dla Żydów sposób kontrastuje pewne rzeczy. Chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć różnicę. Te wszystkie rzeczy bez doznania i spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem nic nie zmienią w twoim życiu, mimo że są dobre. Ale jeżeli chcesz biec za nimi oraz za ludźmi, którzy stawiają ci kolejne warunki, abyś był akceptowany, to mówię ci, przestań. Liczy się spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Paweł wyraźnie stwierdza, że tak się stało w jego przypadku, kiedy doświadczył mocy Chrystusa po raz pierwszy. I użyte tam czasy mówią, i tak jest do tej pory, liczy się jedynie więź z Chrystusem i jego wpływ. On powiedział, z łaski Pana jestem tym, kim jestem, a łaska jego darowana mi nie była daremna. Paweł zabiega tak o poznanie Chrystusa na podstawie pism, jak i osobistej więzi z Nim. I tutaj to bardzo wyraźnie w tym tekście widać. Chce dostrzec Jezusa w pismach, ale to ma go prowadzić do osobistej, osobowej więzi z Jezusem. Słuchajcie, mówimy o osobowej więzi z Jezusem. To nie jest choroba psychiczna. To jest rzeczywistość, do której zaprasza nas Pismo Święte. Iż mamy spotkać, poznać, przebywać w obecności żywego, zmartwychwstałego Jezusa i On ma mieć realny wpływ na nasze życie. Zobaczymy to jeszcze wyraźniej w kolejnych wersetach. A więc kończąc poprzedni fragment, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Posiadający swoich 7 atutów w chwili spotkania z Chrystusem na drodze do Damaszku, z jednej strony zrozumiał, że jest grzesznikiem. To po prostu, to spotkanie, myślę, że było jak spotkanie z lokomotywą. Pierwszą rzecz, jaką zrozumiał. A ja myślałem, że jestem taki dobry. A ja myślałem, że jestem tak przewyższający innych pod względem swojej pobożności i religijności. A ja zupełnie nie znam Boga. Zupełnie nie rozumiem Jego zamiaru. I jestem potwornie grzeszny. Apostoł Paweł powiedział w pewnym momencie, jestem pierwszym z grzeszników. I wiecie, nie chodzi o to, że rzeczywiście był najgorszym człowiekiem na ziemi, ale on miał poczucie, absolutne poczucie swojej grzeszności, gdy spotkał się z Jezusem. Ale z drugiej strony miał absolutną pewność, że został przyjęty przez Boga dlatego, że Chrystus umarł w jego miejsce i jest akceptowany przez Boga, jeżeli tylko położy swoją wiarę w Nim. Dlatego po doświadczeniu na drodze do Damaszku zapragnął znaleźć się w Nim, czytamy, czyli stać się częścią Kościoła. I posłuchajcie, ten werset mówi bardzo wyraźnie o istocie Kościoła. Nie możesz doświadczać życia z Bogiem poza Kościołem. I teraz też komunikat do współczesnych osób. Wiecie, my myślimy sobie, siądę sobie w domu na fotelu, odpalę sobie internet i po prostu będę sobie miał społeczność. Nie, Biblia uczy nas o wspólnocie, która jest fizyczną wspólnotą i apostoł Paweł, mówiąc, że chcę znaleźć się w Nim, ma na myśli Kościół. Chcę znaleźć się w tej przestrzeni, gdzie sposobem komunikacji Boga z człowiekiem jest łaska, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, a więc własnych dokonań, którymi chciałbym się szczycić przed Bogiem, lecz sprawiedliwość, która jest darem od Boga, bo Bóg mnie przemienia, kiedy ja przychodzę do Niego w prawdzie i mówię: Panie, widzisz, jakim człowiekiem jestem. Udziel mi swojej sprawiedliwości. A więc znaleźć się w Nim. I chciałbym Ci zadać pytanie, czy rozumiesz istotę Kościoła? Czy może Kościół jest dla Ciebie ciężarem? Jeżeli tak jest, że chodzisz do Kościoła, wiesz, z musu, chodzisz do Kościoła od przypadku do przypadku, już jak musisz, to pójdziesz, już no, ktoś Cię spotkał, mówi: bracie, no to kiedy byłeś ostatnio w Kościele? No to przyjdę. To musisz zrozumieć. Biblia pokazuje, że łaska rozlewa się na Kościół. Czy on jest dobry, czy jest gorszy, ale jeżeli pokłada nadzieję w Jezusie, to jest miejsce działania Bożej łaski ku przemianie. Kościół. Taki jest Boży plan. I tam działa taka zasada sprawiedliwości, o której mówił przed chwilą apostoł Paweł. Dalej, Paweł mówi: pragnę również poznać Go. I to słowo poznać Go oznacza nawiązanie osobowej więzi, żeby było jasne. Nie chodzi, wiecie, poznać Go, czyli poczytać o Nim. Apostoł Paweł tutaj mówi: chcę nawiązać z Nim osobową więź. Czyli jeżeli ja chcę nawiązać osobową więź z Markiem, to ja po prostu idę do Niego. Szukam możliwości spotkania się z Nim. I oczywiście umawiam się z Nim, a potem rozmawiam z Nim i poznajemy się. Nie chodzi o to, że przeczytam o tym, jaki Marek jest. To nie jest żadna więź. O to właśnie tutaj chodzi apostołowi Pawłowi. On mówi: chcę poznać Chrystusa. I zobaczcie, on już Go poznał na drodze do Damaszku, a jednak mówi: chcę więcej, a więc chcę bliżej. I to jest przesłanie dla tych z nas, którzy traktują trochę chrześcijaństwo jak taką, wiecie, relację na odległość. Chwała Bogu, że Bóg już się tylko wyraził przez Biblię i nic do nas nie mówi. Bo to jest naprawdę bezpieczne. Nie. Biblia jest po to, abyś poszedł do tego żywego Jezusa i nawiązał z Nim osobową więź. Przez wiarę. I to jest bardzo głęboka prawda, o której apostoł Paweł tutaj mówi. Nie przestaje. Mówi: pragnę doznać mocy zmartwychwstania Jego. A co to znaczy? Apostoł Paweł mówi: chcę doświadczać każdego dnia w swoim życiu, pośród swoich upadków, w trudzie, który czynię na rzecz Królestwa Bożego, mocy zmartwychwstania, tej samej mocy, która podniosła Jezusa z grobu. Bóg, który w swojej miłości podniósł swojego Syna potężną mocą zmartwychwstania, On chce przychodzić do naszego życia i chce, aby ta moc przejawiała się również w naszym życiu. W naszym domu, w relacjach z dziećmi, mężem, żoną, rodzicami, przyjaciółmi, w kościele. Taki przykład. Może powiesz: bracie, jakim powodem takiego ciężaru dla mnie jesteś, że przychodzę do kościoła, muszę na Ciebie patrzeć. No to po prostu jedyna rzecz, którą możesz zrobić, to powiedzieć: Panie Jezu, modlę się, aby moc zmartwychwstania odmieniła moją postawę. i nastawienie względem mojego brata lub siostry. Nie mów mi, że to jest niemożliwe. Nie mów, że już taki jestem, ponieważ w ten sposób rzucasz Bogu wyzwanie, które mówi, a przecież moc zmartwychwstania jest zaprzęgnięta w dzieło Królestwa Bożego w Kościele. Wiecie, kiedy nie potrafimy się godzić przez lata, kiedy pamiętamy innym wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat, to po prostu znaczy, że chodzimy z dala od Jezusa. Ponieważ tam, blisko Niego, jest atmosfera mocy zmartwychwstania. Uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się powodem podobnym do Niego w Jego śmierci. Uczestniczyć, koine, czyli wspólnota. Znowu, obraz wspólnoty, która znosi prześladowania ze względu na Chrystusa, nie boi się ich, nie ucieka przed nimi. Czemu? Ponieważ wierzy w zmartwychwstanie Chrystusa i swoje. To dlatego chrześcijanie nie uciekają często przed prześladowaniami, ale stają z nimi twarzą w twarz. Bo? Ponieważ wiedzą, że śmierć jest pokonana. I kiedy Chrystus powróci, zmartwychwstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie. I apostoł Paweł w tych słowach, to nie jest choroba znowu, jakiś dziwny, depresyjny stan, ale Paweł mówi, chcę zaufać Jezusowi do tego stopnia, że jeżeli miałbym powierzyć swoje życie, złożyć je na ołtarzu wśród prześladowań, to chcę nie bać się, ponieważ wierzę w zmartwychwstanie. Wierzę, że mój Pan mnie podniesie. I znowu mówi o tej samej mocy zmartwychwstania. I zobaczcie, co mówi ten apostoł, który już tyle lat idzie za Jezusem. Tyle lat uczy innych. Mówi, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Nie wolno stracić nam apetytu na Bożą obecność w naszym życiu. Na Boże działanie. Na Boże dzieło w nas. Czasami przychodzi taki moment, że mówimy, ile będę słuchał tego. Już dajmy sobie spokój. Apostoł Paweł tyle lat idzie z Jezusem i mówi, wiem, że zostałem pochwycony, ale ja zachowuję się tak, jakbym ja miał pochwycić. A więc Paweł mówi, ja nigdy nie odpuściłem tego pragnienia zbliżania się do Jezusa. Bliższej i głębszej relacji z Nim. Coraz to nowych doświadczeń w duchu. Nigdy nie zaprzestałem mieć tego głodu. Pragnę iść do przodu. Pragnę pochwycić to, co jeszcze jest do pochwycenia. Rzadko grywam w gry komputerowe. Jak już coś, to lubię te proste, które mają moje dzieci. One tak czasami służą po prostu rozładowaniu emocji. Jest taka prosta gra, gdzie ludzik biegnie i zbiera wszystkie możliwe monety, arbuziki, ale zupełnie po prostu biegniesz i zbierasz. To, co apostoł Paweł tutaj mówi, chcę wziąć wszystko, co w Chrystusie Bóg przygotował dla mnie. Całe to bogactwo i głębie, wszystko to chcę wziąć do swojego życia. Paweł chociaż wie, że został pochwycony przez Chrystusa i do dzisiaj jest pochwycony, nie opuszcza poprzeczki, ale jest spragniony nowych doświadczeń z Bogiem. Pięć takich punktów do zastosowania. Pytanie, jakie atuty i dokonania traktujesz jako swoje trofea stanowiące o Twojej wartości? Czym ostatnio szczyciłeś się przed innymi ludźmi? Albo co ostatnio tak łechtało cię, że byłeś zadowolony z siebie? Zastanów się przez chwilę. Po drugie, jaką wartość w świetle wymienionych przez siebie atutów przedstawia poznanie Chrystusa i relacja z Nim. Kiedy ostatnio szczyciłeś się tą relacją? Kiedy ostatnio była ona powodem Twojego podekscytowania? Kiedy ostatnio wbiegłeś do domu, powiedziałeś: kochanie, czy wiesz, co przeżyłem z Bogiem? Posłuchaj, powiem Ci. Kiedy ostatnio? Po trzecie, co jest po stronie zysków, a co po stronie strat? Odpowiedź na to pytanie pozwoli Ci ustalić, czy spotkałeś na swojej drodze żywego Chrystusa. Bo jeżeli po stronie zysków, oprócz Chrystusa, są inne rzeczy, albo spotkanie z Chrystusem jest na którymś tam miejscu, to chcę Ci powiedzieć, to może być smutne i może Cię wzburzyć, ale najprawdopodobniej nie spotkałeś nigdy żywego Chrystusa. Słyszałeś o Nim, czytałeś o Nim, ale spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem przemienia do głębi. Jest tak wstrząsającym przeżyciem, o którym Paweł trzy razy na kartach Dziejów Apostolskich opowiada z potężnymi emocjami. A więc jakiego rodzaju relacja z Jezusem wiąże Cię dzisiaj? Jedynie osobiste doświadczenie zmartwychwstałego Chrystusa, nawiązanie z Nim autentycznej, osobistej więzi, doświadczenie na sobie przeobrażającej mocy zmartwychwstania sprawia, że dostrzegamy różnicę między tym, co znaczy polegać na sobie, na tym, co zewnętrzne, i każdym kolejnym pojedynczym dziełem Jego mocy w moim życiu. Jedno dzieło Jezusa we mnie, od początku do końca Jego autorstwa, przyćmi wszystkie moje osobiste dokonania. Spotkałeś Chrystusa zmartwychwstałego? O tym mówi nam apostoł Paweł. Dopiero wtedy wszystkie dotychczasowe ludzkie trofea stają się dla nas stratą. Ale zanim się to stanie, są nadal trofeum i atutem, którego potrzebujemy, by budować swoją wartość. Ale drodzy, jedno dzieło Boże w nas, kompletne, odmienia nasze postrzeganie. Odmienia wszystko. Paweł pisał o swojej głębokiej przemianie i byciu sprawiedliwym nie w wyniku własnych zabiegów, lecz Bożego daru, Bożej sprawiedliwości. Po czwarte, czy za apostołem Pawłem możesz powiedzieć, że wszystko uznajesz za śmieci wobec doniosłości, jaką jest poznanie Chrystusa? Czy możesz powiedzieć? Czy może już teraz wewnętrznie kłócisz się ze mną? Nie, nie, wyjaśnimy sobie to po nabożeństwie, ale to, co mówisz, to jest absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli tak jest, najprawdopodobniej nie spotkałeś się z zmartwychwstałym Chrystusem. Słyszałeś o Nim i czytałeś. I po piąte, Paweł wzywa nas, abyśmy wszystko podporządkowali jednemu celowi, aby zyskać relację ze zmartwychwstałym Chrystusem i nigdy nie osiadać na laurach, lecz w relacji z Nim zachowywać się tak, jakby wszystko, co najlepsze, nadal było przede mną. Amen.